Cezary Hunkiewicz w Nie tylko rozrywkowej niedzieli radiowej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Założyciel i kurator wszystkich wystaw w Brain Damage Gallery. Przed nami grudniowy wernisaż.
Może powiem na samym wstępie, to będzie prawdopodobnie najważniejsza wystawa, jaką do tej pory robiliśmy w galerii, najbardziej przełomowa dla nas, bowiem, no właśnie, kto to będzie? Będzie gościem Sajner. Artystą, którego wystawiamy, jest Sajner. Oczywiście wiemy, że w tym nurcie, którym ja się obracam, przede wszystkim funkcjonują tak jakby pseudonimy artystyczne, dopiero później imiona i nazwiska, więc Sajner to inaczej Przemek Blejzyk. Jak Państwo słyszycie, jest to Polak, ale Polak, który w tym momencie świętuje, od kilku lat świętuje niesamowite sukcesy za granicą, jest obecny w najważniejszych galeriach, w najważniejszych kolekcjach i mówimy tutaj śmiało o jednym z najważniejszych artystów sztuki współczesnej na świecie i jakby w związku z tym też jednym z najważniejszych polskich twórców żyjących, współczesnych. Także na pewno postać, która, co jest bardzo istotne, w Polsce jest mniej znana, ale pewnie o tym za chwilkę porozmawiamy, dlaczego tak jest. Ale bez wątpienia jest to artysta, o którego zabijają się wszystkie galerie na świecie, więc nie ukrywam i dlatego mówiłem, że to jest galeria, wystawa bardzo ważna dla nas, że wybrał naszą galerię, że w końcu chce zrobić wystawę w Polsce. Po raz pierwszy wystawę w Polsce, tak wybitny twórca, tak rozchwytywany, mówiąc wprost, tak popularny, tak pożądany. Więc wielkie święto 14 grudnia w Brain Damage Gallery dla polskiej sztuki w ogóle, polskiej sztuki ulicznej. Mam nadzieję, że dla publiczności z Lublina i w Lublinie także.
Za chwilę do Sajnera wrócimy, do tej postaci, bo jest to też znakomita okazja, żebyś o nim opowiedział. Żebyś powiedział to wszystko, co w świecie wiedzą, a my może niekoniecznie. Ale jeszcze chciałabym się zatrzymać przez moment przy terminologii, jaką się posługiwałeś teraz w czasie tej krótkiej opowieści. Mianowicie sztuka uliczna, ta nazwa padła kilkanaście sekund temu, a jesteś naszym gościem od kilku minut. Była mowa o galerii sztuki współczesnej. Powiedz proszę, czy... No bo nie zmienił się przecież profil Brain Damage Gallery. Natomiast czy zmieniło się coś na przykład w naszym nastawieniu, czy w narzędziach, którymi się posługujemy, opowiadając o sztuce ulicznej? Bo do tej pory od tego zaczynaliśmy nasze rozmowy. A tymczasem Galeria Sztuki Współczesnej. Mhm. Czy to znaczy, że sztuka uliczna się zadomowiła tak bardzo w naszej terminologii, w naszym sposobie mówienia?
Anegdotycznie odpowiem na to pytanie, ale też mam nadzieję, że naszym słuchaczom w sposób bliższy i bardziej konkretny. Ostatnio mem taki funkcjonuje w internecie, czy też kilka, taka seria memów, że jest mapa Europy, mapa świata i szukamy, jak w Polsce inaczej się nazywa pewne, jak inne słowa brzmią w Polsce, jak na świecie. No jest przykład słowa kucyk, kiedy mamy tę mapę i cały świat ma różne wariacje słowa pony. Prawda? Na kucyka. Nawet w Rosji, Czechy i tak dalej. Wszyscy mówią pony, Francja, jakaś wariacja. A u nas jest taka biała plama i mówimy kucyk. No i zastanawiamy, skąd to się wzięło? Czemu wszędzie na świecie mówią na kucyka pony, a u nas jest kucyk. Podobnie jest właśnie z tą sztuką współczesną. My mówimy tutaj street art, mówimy urban art, a na świecie ten podział jest już zatarty bardzo dawno. Dlaczego? Bo był taki czas, lata 70., 80. w Nowym Jorku, w Stanach Zjednoczonych, kiedy bardzo mocno artyści działali na ulicy, wówczas się rodzi pojęcie street art i tak dalej. Ale czy dzisiaj mówimy o Basquiacie, najbardziej wpływowym, najpopularniejszym, najważniejszym twórcy obok powiedzmy Warhola drugiej połowy XX wieku? Czy mówimy o nim, że on jest street artowcem? No nie, mówimy o jako wybitnym przedstawicielu sztuki współczesnej, prawda? Tutaj nikt nie mówi, nie odwołuje się do tej sztuki ulicznej, mimo że on zaczął malować na ulicy i dzięki temu, że zaczął malować na ulicy, stał się artystą tworzącym także w studio, w swojej pracowni. Podobnie wyglądają ścieżki karier tych artystów, z którymi my współpracujemy. Ich tym wspólnym korzeniem jest to, że zaczynali jako artyści tworzący na ulicy. Dlaczego jest to istotne? Ponieważ wówczas wypracowali unikalną stylistykę oraz zyskali tę atencję i popularność, bo jednak dotarcie poprzez działania na ulicy do szerszego grona odbiorców jest jakby oczywiste. No do galerii pewnie nasi słuchacze rzadziej chodzą niż chodzą po ulicy, to jest oczywiste. Więc pewna stylistyka, która została wypracowana, zaczyna być dopracowywana w studiach, w pracowniach i następnie zaczyna być pokazywana w galeriach. Jest to połączenie między sztuką uliczną z tą twórczością i galeryjną, ale to nie jest tożsame, bo płótno jest medium stworzonym do White Cube'a, czyli do przestrzeni galeryjnej i w niej jest inaczej odczytywane niż mural, szablon odbity na ulicy. To tutaj pamiętajmy o tym, że sztuka uliczna to jest zawsze funkcjonująca w kontekście, zaś galerie funkcjonują po to, żeby ten kontekst jakby odrzucić, mówię tak bardzo w sposób upraszczający, ale jakby pokazać samo sedno, samo dzieło i żebyśmy mogli z nim obcować sam na sam, bez zgiełku ulicznego, a przez to też w sposób bardziej dopracowany, w sposób bardziej niekiedy przemyślany i zaplanowany. Także tu jest ta różnica, co nie zmienia faktu, że często właśnie po to, żeby jakby nakierować naszych słuchaczy i odbiorców, jakby co to jest za profil galerii, bo galerii w Polsce jest bardzo dużo, ale ta jest jedyna, unikalna, ponieważ my współpracujemy z tymi artystami, którzy zaczynali na ulicy i to jest ten profil, który chcemy kontynuować i widzimy, że chociażby po naszej ostatniej obecności w Warszawie, że jeśli 2000 osób przychodzi tylko do nas w ciągu kilku godzin, no to widać, że jest to bardzo, bardzo budzące wielką ciekawość odbiorców, bardzo świadomych odbiorców, ale także jest wytrychem do tego, żeby każda osoba, która nie do końca chce wchodzić jeszcze w sztukę, nazwijmy to konceptualną, taką funkcjonującą na wielu poziomach skomplikowania, często bardzo trudnej estetyki, warto do nas zajrzeć, bo mamy gdzieś te połączenie z naszym codziennym życiem, chociażby przez to, że znamy tę formę sztuki w jakichś tam zalążkach poprzez nasze spacery po mieście.
To, co powiedziałeś kilka minut temu, że artysta znany bardziej w świecie niż w Polsce, nie jest sformułowaniem, które pada z twoich ust w studiu nie tylko rozrywkowej niedzieli radiowej po raz pierwszy. Powiedz proszę, czy to jakaś cecha charakterystyczna polskich twórców?
Ostatnio się zastanawiałem nad tym bardzo mocno. Dlaczego? Dlaczego tak naprawdę tylko jeden polski artysta związany z tak zwanym tym urban artem, czy też street artem, jest artystą funkcjonującym w tak zwanym polskim art worldzie, a reszta funkcjonuje w światowym art worldzie. No więc przykładem tutaj, o którym wspominam, że jakby jest znany w polskich galeriach, jest Mariusz Waras, to jest artysta, który między innymi był, inaczej jest przede wszystkim dzisiaj profesorem na SP w Szczecinie i to jest taki przykład kariery. Mariusz jest troszkę starszy od innego pokolenia, czy też kolejnego pokolenia twórców ulicznych, bo już jest po 40, też jest młody, ale mówię tutaj w tym kontekście, że jako jedyny zaczął funkcjonować też w tej przestrzeni instytucjonalnej. A dlaczego inni nie, a odniesie takie fenomenalne sukcesy? Przede wszystkim to jest pytanie też do jakby polskich kuratorów, dlaczego nie znaleźli miejsca dla nich, ale już dla nich bardzo trudno będzie znaleźć miejsce, bo oni w momencie, kiedy ta sztuka uliczna gdzieś po 2000 roku zaczęła bardzo mocno zyskiwać na popularności na świecie i ten hasło murale, które podejrzewam, jakbyśmy 20 lat temu czy 15 lat temu zrobili sondę wśród przechodniów, czym jest mural, to byłoby jak z tą słynną sondą, czym jest przedsiębiorczość, kiedy była nagrywana w latach 90. Niewiele osób kojarzyło to słowo. Dzisiaj podejrzewam, że każdemu jest znane słowo mural. I przez to, że muralizm w ogóle tak się rozwinął w ostatnich latach, jest zasługą w bardzo dużej mierze polskich artystów, którzy zaczęli być zapraszani na świecie do tworzenia. Jeśli mamy artystów, który jest zapraszany do Dubaju, do Tokio, do Nowego Jorku, kolejnym krokiem po tym, jak osiągnął, jak jego praca zaczyna jakby zyskiwać wielką popularność, to jest próba zaproszenia do zrobienia wystawy. I ci polscy artyści zostali bardzo mocno przechwyceni przez Zachód. To znaczy w Polsce nie ma rynku, a tam od razu nie tylko jakby zaproponowano im możliwość tworzenia swoich rzeczy, to mówimy o pokoleniu osób, które mają, znaczy o osobach w wieku wówczas 20-30 lat w takim przedziale i w tym momencie mogli żyć na bardzo dobrym poziomie z tego, że tworzą murale profesjonalnie oraz są profesjonalnymi artystami wystawiającymi się i sprzedającymi się świetnie w galeriach na świecie, więc wracając do Polski byłoby dla nich to krokiem w tył pod kilkoma względami, bowiem jeśli najlepsza galeria, do której zawsze aspirowałeś, prosi cię o zrobienie indywidualnej wystawy w Nowym Jorku, to trudno jest później wrócić i zrobić wystawę wśród jakiejś małej kanciapki przy szkole plastycznej, do której się uczęszczało. No mówię, no to jest jakby kwestia profesjonalizmu, rozwoju i sprofilowania kariery, które poszły tak, te kariery poszły tak daleko, stały się tak wielkim międzynarodowym sukcesem, że bardzo trudno jest nam dzisiaj ściągać tych artystów i pokazywać w Polsce. I to jest ten wyjątek, kiedy się w końcu to udaje i artysta, którego ja osobiście kolekcjonuję od lat. Tak by wszystko od Przemka jestem w stanie brać do swojej własnej kolekcji, bo uważam go, że to jest jednak absolutna przyszłość i gwiazda polskiej sztuki już, a która będzie tylko jeszcze zyskiwać na popularności na świecie.
14 grudnia otwarcie wystawy w Rain Damage Gallery. Cezary Hunkiewicz naszym gościem. Opowiedz o Sajnerze.
Ach, Sajner, fantastyczna postać. Znaczy ten przykład artysty, który idzie też bez kompromisu. Bardzo jest to współpraca wymagająca, jedna z najbardziej wymagających, jakie miałem do czynienia. Wystaw może w życiu zrobiłem z 50 w każdym zakątku świata. Dlaczego o tym wspominam? Dlatego, że to artysta, który wypracował pewną unikalną stylistykę, troszkę łączącą realizm z baśniowością. Te murale słynne grupy Etam Krubo, chyba też o niej musimy powiedzieć. Powtórzę, dlatego najsłynniejszy polski duet muralistów, jeden z najważniejszych na świecie, Etam Crew. Państwo znacie ich chociażby z realizacji na Lubartowskiej w Lublinie, taki pies skaczący za kością, ale warto sobie ich wygooglać. I ta stylistyka jest niesamowicie popularna, unikalna, ale też jest taka bardzo łatwa do zaakceptowania. Znaczy to są prace, które się każdemu podobają, ale Przemek jakby nie lubi spoczywać na laurach i zaczął eksperymentować, czyli zaczyna sprowadzać te wszystkie figuratywne rzeczy, z którymi pracował przez lata, czyli postacie, do abstrakcji, czyli mamy taki bardzo ciekawy dialog, który dla mnie jest także ciekawy. Mam nadzieję, że na wystawie i na wernisażu będzie chwilę o tym, żeby powiedzieć, jak sprowadzić postać do kilku plam, prawda? Bo to też może być bardzo ciekawe słowo, sztuki współczesnej i ta wystawa jest jeszcze dodatkowo rozmową o kolorystyce, o barwach, więc to jest jedna odsłona i teraz przerzucamy jakby się na drugą stronę tej wystawy, mianowicie na szkice, czyli kolejną płaszczyzną, którą tę wystawę należy czytać, to jest relacja pomiędzy pracami, które są słynne na całym świecie w postaci murali, a ich szkicami, pomiędzy obrazami a szkicami do tych obrazów. I tutaj po raz pierwszy mówię to oficjalnie, bowiem cały świat się dopytuje, co to będzie. Więc poza tym, że mamy wystawę malarstwa Przemysława Blejzyka, a.k.a. Sajnera, to mamy także oczekiwanie wydawnictwo, czyli reprodukcję jego szkicownika w formacie 1:1, nad którym pracowaliśmy ponad pół roku. I to też jest rzecz, którą warto się przyjrzeć. Dopracowane w każdym detalu wydawnictwo, które też było bardzo wymagające pod względem produkcyjnym, bo tak jak wspomniałem, Przemek, pytaliśmy się, jaki jest Przemek, więc jest bezkompromisowym artystą, który dąży do tego, co sobie zaplanował, wybierając bardzo trudne drogi. To jest naprawdę artysta, który mógłby zrobić kilka kresek i sprzedawać je po wielokrotność naszych poborów, a mimo wszystko idzie bardzo trudną drogą, którą gwarantuje w tym momencie sukces, jak i pewien deficytowy charakter. To znaczy Przemka jest bardzo mało. To też jest, to jest bardzo istotne. Mamy w Polsce wielu znanych artystów, raczej mówię o tych nieżyjących, którzy są obecni w każdych galeriach, w każdych domach, nazwijmy to, a Przemka jest bardzo trudno zobaczyć, dostać. W Polsce w ogóle jego obrazy obrazów nie ma do zobaczenia, więc to jest unikalna możliwość. A jest to wystawa na tyle oczekiwana na świecie, że mogę chociażby zdradzić rąbka tajemnicy, że w momencie, kiedy tylko wysłaliśmy informację wśród patronów medialnych potencjalnych tej wystawy, czyli napisaliśmy do najważniejszego na świecie magazynu o sztuce, najbardziej poczytnego, Juxtapose. To jest amerykański, wychodzący w Los Angeles magazyn, też internetowy, o wystawie Przemka. No to w tym momencie chociażby redaktorzy ze Stanów przylatują na to, żeby zrobić właśnie relację medialną z tej wystawy. A goście także z całej Europy przylatują na tę wystawę. Więc mówię tutaj o wydarzeniu, to są jakby też takie twarde wskaźniki. Mówię o wydarzeniu naprawdę oczekiwanym na świecie. I rzadko się zdarza, że wydarzenie z kręgu sztuki wizualnej w Polsce, już nie mówiąc o Lublinie, staje się wydarzeniem wydarzeniem tak mocno komentowanym, oczekiwanym, mówiąc literalnie, na całym świecie.
Przygotowanie notatnika pół roku. Rozumiem, że przygotowania do wystawy jeszcze dłużej. No więc właśnie, o czym to świadczy, że Sajner przyjmuje twoje zaproszenie o tak znakomitej już pozycji kierowanej przez ciebie galerii, o twoich osobistych kontaktach? Jak się pracuje na taką wystawę po prostu?
Wszystko. Znaczy, to jest taka wystawa, która nie mogłaby się odbyć, gdyby te dwa elementy nie mogłyby współgrać. Czyli z jednej strony zaufanie artysty, możliwość zrealizowania swojego autorskiego projektu od A do Z, zrobienia wystawy, to jest bardzo ważne, taki jak artysta chce, bo jednak często jest tak, że galerie, znaczy doświadczenia artystów, z którymi my współpracujemy, którzy osiągają sukcesy za granicą, nasza współpraca ma jedną podstawę, mianowicie poza tą relacją osobistą, którą i zaufaniem, to jest jeszcze jedna rzecz, tak do niej zmierzam i troszkę obudowuję, budując napięcie, ale chodzi o to, że kiedy osiąga się ten sukces na skali międzynarodowej, współpracuje się z galeriami, one mają dobrymi w Nowym Jorku, w Los Angeles, w Paryżu, Londynie, one mają pewne przyzwyczajenia związane z odbiorcami i często artysta jest kierowany, czy też profilowany, chociażby przez formaty, nie mówią maluj w takiej stylistyce, ale mówią, przygotuj serię obrazów w takim formacie, bo jest takie na przykład zapotrzebowanie naszych odbiorców, bo te prace się od razu wyprzedają. A u nas, czy chociażby wystawa Navera, którą mieliśmy 2 lata temu, czy ta wystawa Sajnera, to jest możliwość w końcu zrealizowania własnego autorskiego projektu od A do Z, często trudniejszego dla odbiorcy, ale w takim, którym artysta może w pełni się wypowiedzieć. I wydaje mi się, że to jest bardzo ważne. Poza tym Brain Damage Gallery, które się mieści w Centrum Spotkania Kultur, to jest po prostu dobra przestrzeń wystawienia nicza. I to też gra bardzo istotną rolę. Ludzie się przyzwyczaili do tej przestrzeni, wiedzą, co można w niej zrobić, wiedzą, że pracę można bardzo dobrze wyeksponować. Nigdzie w Polsce nie można wyeksponować tak dobrze prac w tym jakby kontekście sztuki, o którym rozmawiam, więc jeśli ktoś ma zrobić wystawę w Polsce, w tej części Europy i zrealizować swój własny autorski projekt, no to jest to miejsce i w tym momencie grudzień jest tym czasem.
Gratuluję ci.
A dziękuję.
I bardzo się cieszę na tę wystawę. Widzimy się na wernisażu 14 grudnia o 18.
O 18 godzinie, tak jest.
Cezary Hunkiewicz, do zobaczenia.
Do zobaczenia.